Drodzy, mówi się, że życie człowieka to droga. Ja chciałbym jednak skorygować to pojęcie, że to nie droga, ale to poruszanie się po drodze. Bo droga jest czymś statycznym, zawsze taka sama, stała, ale to my na niej posuwamy się albo zatrzymujemy się. To my, idąc drogą, napotykamy na bardzo przyjemne widoki, na sprzyjające okoliczności, ale również przychodzą momenty, kiedy stają przed nami przeszkody. Dlatego dzisiaj chciałbym na jeden z takich najbardziej bodaj znanych i najczęściej wspominanych epizodów Starego Testamentu zwrócić naszą uwagę. Będzie to wyprowadzenie narodu izraelskiego z Egiptu i przejście przez Morze Czerwone. Czy jest ktoś na sali, kto po raz pierwszy będzie słyszał coś takiego? Czy jest ktoś, kto jeszcze nigdy nie słyszał o tym, że Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu i przeprowadził przez Morze Czerwone? Jeśli tak, to będziesz miał przywilej posłuchać tego po raz pierwszy. No ale nie widzę. Czyli wszyscy wiecie. Ja też to dziesiątki razy czytałem, dziesiątki razy przeglądałem, zastanawiałem się na tym. Ale dzisiaj chciałbym raz jeszcze do tego tekstu powrócić. Drodzy, za chwilę pokażę, mam nadzieję, że się uda. A już jest. Mapa. Mapa, która w tej skali, którą teraz widzicie, jest mapą, jaką widzieliby latający wówczas, a dzisiaj latający na tej stacji międzynarodowej, czyli z poziomu gdzieś ponad 300 kilometrów nad ziemią. Wiecie, kiedy przygotowywałem tą mapę, to uświadomiłem sobie, że patrząc na ten teren, mam namiastkę czegoś, jak Bóg widzi nasze okoliczności. Bo my zazwyczaj patrzymy, no, mamy wyjść z Egiptu do ziemi obiecanej. I widzimy to w płaszczyźnie. Widzimy, aha, tu jest górka, tam będzie dolinka, tu będzie jakiś kamień, tam będzie jakieś wzgórze. Patrzymy tak płasko. A Bóg patrzy z góry. W wielu miejscach Bożego Słowa czytamy o tym, że Bóg patrzy z nieba, patrzy z góry, aby zobaczyć. A to człowieka, który ma serce otwarte, by go wielbić, czy cokolwiek jeszcze innego. A więc patrzy z pewnej perspektywy. I ja, gdy patrzyłem na tą mapę, tak sobie znalazłem ją w internecie, to sobie myślę, Boże, dziękuję, że mogę mieć takie wyobrażenie. Ta mapa oczywiście nie jest czymś dogmatycznie dokładnym. Różne są wersje, różne są szczegóły tych map, bo to jest okres, który datuje się około 1573 roku przed naszą erą, czyli powiedzmy sobie 3000, prawie 600 lat temu. Wtedy jeszcze nie było tak rozwiniętej, wydaje mi się, geografii, nie było takich być może dokładnych map, chociaż były już przygotowane pewne szlaki. Tam na północy, wzdłuż brzegów morza, jest droga, która prowadziła do ziemi filistyńskiej. I właściwie mieszkańcy ziemi Goszen, a tam właśnie byli zlokalizowani Izraelici, którzy w niewoli wykonywali tam pracę, mieliby najkrótszą drogę do Kanaanu, do tej ziemi obiecanej. Ale Bóg nie poprowadził ich tamtędy, dlatego że po drodze musieliby napotkać, przejść przez ziemię Filistynów, a ci wówczas byli bardzo znani ze swojej waleczności i to była poważna przeszkoda. Zresztą powiem tak, że Bóg ma swoje drogi i ma swoje zamysły, o czym za chwilę będę starał się powiedzieć. W tej ramce, którą tu zaznaczyłem, jest cała akcja, której dzisiaj chciałbym poświęcić uwagę. A mianowicie powiększmy ją sobie, aby zobaczyć, co się dzieje. Z ziemi Goszen, kiedy już doszło do tego, że Mojżesz dostał pozwolenie, aby wyjść na dzień, dwa, trzy, by oddawać chwałę Bogu na pustyni, z ziemi Goszen schodzili ludzie do miejscowości Sukkot. Tu rozpoczęła się ich wędrówka. Czytamy o tym w 13 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, od 20 rozdziału. Po wyruszeniu z Sukkot, a więc z tego miejsca tutaj, Izraelici rozłożyli się obozem w miejscowości, w twierdzy Etam. Przeszli około 50 kilka do 60 kilometrów. Pan szedł przed nimi za dnia, aby prowadzić ich w drodze, a nocą szedł w słupie ognia, aby im świecić tak, by mogli iść dniem i nocą. Za dnia zatem wciąż był na czele ludu słup obłoku, w nocy natomiast słup ognia. Dotarli więc do miejscowości Etam. Co dalej? Mianowicie dalej czytamy już w 14 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej. Wtedy, kiedy znaleźli się w Etam. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Przekaż Izraelitom, aby zawrócili i rozłożyli się obozem koło Pi-Hahirot, między Migdol a Baal-Sefon. Obozujcie naprzeciw niego nad brzegiem. Faraon pomyśli o was, pobłądzili w tej ziemi. Zamknęła się za nimi pustynia. Ja natomiast zatwardzę serce Faraona i będzie was ścigał. Wówczas wstławię się kosztem Faraona i całej jego armii. Egipcjanie przekonają się, że ja jestem Pan. I lud tak uczynił. A więc Migdol i Pi-Hahirot, a lud zgodnie z tym zawrócił. Nie wiem jak wy, ale ja kiedyś bardziej, dzisiaj obecnie troszkę mniej, bardzo nie lubiałem zawracać. Jeśli był powód, że trzeba było zawrócić z rozpoczętej trasy, to było coś najgorszego. Każdy kilometr dla mnie był wielką stratą i czasu, i w ogóle energii, wszystkiego. Po prostu wewnętrznie mnie rozsadzało. Nie znosiłem i nie znoszę zawracać. No bo już byłem w tym miejscu i muszę przejechać jakiś okres, jakąś dalszą czy krótszą drogę, aby znów się w tym samym miejscu znaleźć, by kontynuować dalej drogę. Pamiętam ostatni taki nawrót czy zawrócenie. To wszystko przez moją nieuwagę i przez to, że kontynuowałem rozmowę z gościem, którego wieźliśmy z Medyki z powrotem do Krakowa. Kiedy z tej trasy od Przemyśla wjeżdżaliśmy na autostradę A4, o jeden skręt za wcześnie. Po prostu przeoczyłem. Wiecie, co to oznaczało? To oznaczało 23 kilometry w jedną stronę bez żadnego zjazdu. Dopiero tam, na skrzyżowaniu przed przejściem granicznym, z powrotem te 20 kilka, czyli 50 kilometrów. Jak dojechałem do tego skrzyżowania, sobie pomyślałem, Boże, 50 kilometrów z tego miejsca, to ja już byłbym za Rzeszowem. A jestem koło Przemyśla. Nie do przeżycia, ale takie sytuacje się zdarzają. Podziwiam lud izraelski. Pan przemówił do Mojżesza, żeby zawrócili. Wtedy nie były takie łatwe drogi i sposoby do przemieszczania się. Poza tym różne są szacunki, ale mówi się o 1,5, 2, nawet 3 miliony ludzi plus dobytek. Jakaż to musiała być organizacja logistyczna, aby się przemieszczać. I teraz takie proste, powiedz Mojżeszu, powiedz narodowi izraelskiemu, żeby zawrócili. No jakiś to problem, powiedzieć, zawrócić, a oni w skwarze, w pustyni mają wracać. Zawrócili. No to przejdźmy dalej. Pojawia się następny tekst, tym razem znów 14 rozdział, właściwie 14 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. To jest właściwie cała baza, podstawa tego, na co dziś chcę zwracać uwagę. Pan natomiast zatwardził serce Faraona, króla Egiptu, także rozpoczął pościg za Izraelem. A gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, byli dość pewni siebie. Wychodzimy na wolność. Pan z nami, idzie przed nami. Było to wielce radosne. I w tej euforii wyjścia na wolność być może nawet nie zwrócili do końca uwagę na to, że Mojżesz mówi, z Etam zawracamy. Przed nimi była prosta droga dalej, droga kupców, którzy udawali się do Arabii. Nie trzeba było przekraczać żadnego morza, bo tam kanału Suezkiego wtedy nie było. Można było suchą nogą przechodzić bardzo spokojnie. Bóg jednak powiedział do Mojżesza, aby zawrócili i stanęli nad brzegiem morza. Oni to zrobili. No więc co dalej? Egipcjanie zatem zaczęli ich ścigać. Z Memfis naciągnęły wojska Faraona na czele z nim i zbliżyli się do nich właśnie w tym miejscu, gdzie oni założyli swoje obozowisko, gdzie się zatrzymali. A gdy Faraon zbliżał się, Izraelici podnieśli wzrok i zobaczyli Egipcjan. Ciągnęli zatem za nimi. Ludzie byli przerażeni. Wcześniej, gdy wychodzili z Egiptu, byli pewni siebie. A teraz są przerażeni. Zaczęli wołać do Pana. Gdy trwoga, to do Boga. Potwierdza się to powiedzenie. Zwrócili się też do Mojżesza. Czy dlatego, że w Egipcie nie było grobu, wyciągnąłeś nas tu, abyśmy zginęli na pustyni? Co ty nam zrobiłeś, wyprowadzając nas z Egiptu? Wiecie, wobec Boga dzisiaj niektórzy odważają się wyrażać swój bunt, swoje wprost niezadowolenie. Ale najczęściej bywa tak, szczególnie wśród chrześcijan, że jakoś tak nie wypada powiedzieć Bogu, nie podoba mi się to, jak kierujesz moim życiem, czy czego oczekujesz ode mnie. A jak się coś nie tak dzieje, to Mojżesz jest winien. Nie, Mojżesz już dawno nie żyje. Pastor żyje. Więc pastor jest winien. Bracie Mirku, wiedz, że jesteś winien. Po prostu, cokolwiek się dzieje. Jak się dzieje coś dobrego w Filadelfii, no to przecież są grupy misyjne, są liderzy, szkółki niedzielne. Tam się dzieją i tam są bohaterzy. Ale jak się coś złego dzieje, winien jest Mojżesz. Więc trzeba do niego z pretensjami. To tyle, jeśli chodzi o prezentację. Mam nadzieję, że niektóre te obrazki zostaną wam przed oczyma. Pierwszą rzeczą, pierwszą lekcją, na którą dzisiaj chcę zwrócić uwagę, to lekcja, którą łatwo na tym przykładzie zauważyć, a o niej bardzo rzadko się mówi. Mówimy o wielkiej miłości Bożej, o tym, jak nas kocha, jak jest gotów nam pomagać, o Jego wszechmocy, o wszystkim, wszystkim pozytywnym. Ale że Bóg jest suwerennym Bogiem, znacznie mniej słyszymy na ten temat. A ja to właśnie chciałbym dziś tutaj podkreślić. Boże, przed nami była już otwarta droga na wschód. Mogliśmy zbliżać się do ziemi obiecanej, którą przecież wskazałeś nam jako cel. jakiż jest powód, że Ty nas zatrzymałeś i kazałeś nam zawrócić. Wtedy otworzyły się ich oczy. Co my tu robimy nad brzegiem morza, jak mogliśmy go obejść? Wiecie, gdy Bóg w swojej suwerenności coś wykonuje, działa w naszym życiu, On nie musi się tłumaczyć. On nie musi ci wyjaśniać. Chociaż tu Mojżeszowi wyjaśnił. I mam plan. Mam zamysł, aby moje imię zostało wywyższone. Aby się ludy dowiedziały, że to ja jestem Panem, a nie Faraon, który mienił się być Bogiem. To był istotny cel Boga. A wymyślił to, że zrobi to właśnie poprzez zawrócenie narodu izraelskiego. Faraon, Bóg przewidział, że Faraon zatrze ręce, że się nadarzyła okazja, że chyba Izraelici pobłądzili. W związku z tym trzeba wykorzystać okazję i sprowadzić z powrotem naród do niewoli. W liście do Efezjan czytamy o tej suwerenności Boga. W pierwszym rozdziale, w 11 wersecie, czytamy taki tekst. W Nim, w Chrystusie, otrzymaliśmy dziedzictwo jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga. To jest zamiar Boży, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Nam się czasami wydaje, że my jesteśmy w stanie zmienić Bożą wolę. I czasami odnosimy wrażenie, że nasze modlitwy zmieniają tą sytuację i Bóg zmienia swoje postanowienie. Są na to czasami pewne przykłady. W minioną środę słyszeliśmy, że Niniwa miała być zniszczona, a jednak została ocalona. Ale czy tak naprawdę Bóg definitywnie musiał zmienić zdanie? Mam nadzieję, że może brat Jonasz nam wyjaśni, jak to było z tym Bożym postanowieniem. Czy właśnie przez to Bóg nie chciał okazać łaski Niniwczykom, żeby ich ocalić? A zamysł początkowy, który my widzieliśmy, to chce zniszczyć Niniwę. Drodzy, suwerenność Boga ma to do siebie, że rodzi w nas pytanie: Boże, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego muszę zawrócić? Dlaczego wydarzyło się w moim życiu to czy owo? I to pytania wyjaśnij, Panie, bo jak ja mam iść dalej, nie wiedząc dokąd, nie wiedząc jak? To nie jest odosobniony przypadek. Przypomnijmy sobie Abrahama, bezdzietnego patriarchę. I naraz w dojrzałym, bardzo dojrzałym wieku rodzi się syn, Izaak. I Bóg mówi: no dobrze, Abrahamie, złóż go w ofierze. Czy widzisz ten zamysł Boży, który niejako cofa Abrahama wstecz? Abraham już widzi przyszłość, widzi rozwiązanie, patrzy na wnuki, już wyobrażał sobie, co się wszystko będzie działo. A Bóg mówi: nie, nie, Abrahamie, złóż go w ofierze. Wiecie, suwerenność Boga wymaga od nas naprawdę wielkiego zaufania i wielkiej wiary do Boga. To kolejna myśl, kolejna lekcja, na którą chcę dziś zwrócić uwagę. Po prostu suwerenność Boga wymaga od nas głębokiej wiary. Czy tylko? Wiecie, my bardzo często pozostajemy tylko przy tym, że najważniejsze jest, aby wierzyć. Czy wierzysz w Boga? Tak, wierzę. No to dobrze. Cieszymy się, że ktoś jest wierzącym w Boga. I o tym też w środę troszkę słyszeliśmy. Jonasz wierzył w Boga. Wierzył, że Bóg istnieje, że Bóg mówi, że przemówił do niego. Ale Jonasz nie był posłuszny. I dlatego tutaj, patrząc na suwerenność Boga, ta wymaga ode mnie i od ciebie, abyśmy nie tylko wyznawali i deklarowali swoją wiarę ku Bogu, wiarę Bożemu prowadzeniu, ale byli gotowi posłuszni być temu, czego Bóg od nas oczekuje. Tak jak naród izraelski usłyszał z ust Mojżesza, Bóg powiedział, że mamy zawrócić z Etam. I co zrobili? I lud tak uczynił. Czyli co? Uwierzyli i byli posłuszni. Jakże często nasza wiara ponosi ogromne porażki, dlatego że brakuje posłuszeństwa. Przejdźmy dalej, bo nie wiem, ten zegar chyba przyspieszył. Zawracanie z drogi to jeden z zamysłów Bożych, który tutaj w tej historii jest bardzo wyraźnie. Popatrzmy na kolejny tekst, który to potwierdza. Z Księgi Izajasza w 55 rozdziale, 8-9 wiersz czytamy, bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie moje, oświadcza Pan. Lecz jak niebiosa wyższe są niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i moje myśli niż myśli wasze. A więc naszą rolą jest, jako wierzących ludzi, mieniących się być wierzącymi, jako członków Jego narodu, wybranego, umiłowanego, abyśmy nie tylko wierzyli Bogu, wierzę Ci na słowo, śpiewaliśmy w zeszłą niedzielę, ale czy na Jego słowo jesteśmy posłuszni? Czy to, co On do Ciebie mówi przez Ducha Świętego, nawet może teraz, siedząc tu na tej sali, pobudza Cię nie tylko do wiary, że to On działa w Twoim sercu, ale czy jesteś skłonny być temu posłuszny? Drodzy, postoje to pewna część naszej pielgrzymki, naszych podróży. I bywają różne postoje. Mają cechy pozytywne, negatywne. Czasami jest to chwilowy odpoczynek w czasie podróży, odświeżenie, posilenie, zatankowanie samochodu. Ale czasami bywa niespodziewany postój. Postój, którego się nie spodziewaliśmy, którego nie zaplanowaliśmy. Bo jedziesz i naraz coś zgrzytnęło i stoisz. Zjeżdżasz na pobocze, jeśli masz taką szansę, albo spychasz ten swój samochód i stoisz. Albo jedziesz. Tak bardzo fajnie się układa, piękna pogoda i naraz przed tobą mrugające światła, migacze. Dojeżdżasz, no tak, korek. I tylko się zastanawiasz, kilkaset metrów, kilometr, dwa, ile stracę? 10 minut? Pół godziny? No właśnie, różne są powody naszego zatrzymania w podróży. Drodzy, ja dziś chciałbym, abyśmy, patrząc na tą historię narodu izraelskiego, którego Bóg wyprowadza z niewoli do wolności, którym nakazuje zakładanie obozów, zatrzymania się w niektórych miejscach, to chcę powiedzieć, że Bóg przez to, że im kazał tam założyć obóz, to nie był cel ich wędrówki. Celem ich wędrówki w dalszym ciągu pozostawał Kanaan. W dalszym ciągu była ziemia obiecana. Postój ma charakter chwilowego. Czasami 10 minut, czasami pół godziny, czasami więcej, ale to jest coś przemijającego. Co natomiast dzieje się często w życiu ludzi, i to wierzących ludzi, być może właśnie w Twoim życiu aktualnie? Zakładamy swoje obozy na drodze naszej pielgrzymki duchowej, bo nasze uczucia zostały zranione. Moje uczucia zdeptał. I to tak Cię zraniło, że od tego momentu dalej nie posuwasz się do przodu, nie rozwijasz się w życiu duchowym. Zatrzymałeś się, przestałeś funkcjonować. Nie przypuszczam, że nasz brat, który dzisiaj rezygnuje zrezygnował ze służby, zrobił to z powodu tego, że się zatrzymał i powiedział: dalej nie pójdę, dalej nie będę w służbie, bo jakiś powód. Niektórzy założyli swoje obozy postoju, dlatego że zostali bardzo czymś rozgniewani, są rozzłoszczeni. Nawet chęć odwetu, zanim mu nie pokażę, zanim jej nie udowodnię, to nie oczekujcie ode mnie, że będę przystępował do wieczerzy pańskiej, że będę w cokolwiek się włączał w zboże. Nie, ja muszę rozwiązać najpierw ten problem. Stoisz w miejscu, bo on dla ciebie jest jak może. Nie przejdziesz. To jest po prostu sytuacja nie do przejścia. Niektórzy mają taki postój, bo mówią: mam depresję. Ja rozumiem, depresje mają różne oblicza. Ale powszechność tych depresji czasami mnie zastanawia. Ilu ludzi ma depresję ze względu na to, żeby się zatrzymać, żeby mieć usprawiedliwienie. Bo wiecie, każdy postój, każde nasze zatrzymanie to jest swego rodzaju usprawiedliwienie, że nie dotarliśmy na czas do celu, do naszego powołania, że opóźniamy się. Każde zatrzymanie opóźnia twój i moje osiągnięcie celu. Taka jest już natura. Tego się nie da zmienić. Rozgoryczenie. Być może ktoś rozgoryczony tym, że nie po jego myśli się coś układa, zatrzymuje się. A, mam tego wszystkiego dość. Nie pójdę dalej. Stanę tutaj, aż się coś nie zmieni. Zapewniam cię, jak staniesz, nie zmieni się nic dookoła ciebie. Ty pogrążysz się jeszcze bardziej. Są też i inne postoje. Zaskoczę was. Powiem o sobie. Rzadko mam okazję mówić swoje świadectwa. Od 2 lat siadam sobie tam z tyłu i przeżywam satysfakcję. Wiesz, że satysfakcja może być miejscem takiego postoju? I to takiego świętego postoju, zatrzymania się. Ileż razy łzy popłynęły mi z oczu, kiedy setki ludzi widziałem z podniesionymi rękoma, wielbiących Boga, a przed moimi oczyma od połowy lat 80. wszelkie trudy, zmagania, decyzje, aby ten obiekt powstał. Boże, jak jesteś wspaniały, jak jesteś piękny. A Bóg do mnie mówi: a co ty tu robisz? Zatrzymałeś się i nie idziesz dalej. Bo satysfakcja, osiągnięcie sukcesu jest również bardzo łatwym powodem do tego, żeby się zatrzymać na drodze swojego rozwoju duchowego. Żeby nie przedłużać, powiem jeszcze o jednej przyczynie. Przywiązanie do tradycji. Moi ojcowie tak wierzyli i ja też. Tu będę się zatrzymywał. To jest moje miejsce i nie pójdę dalej. Niczego nie zmienię. Bo wiecie co? Podróż zmienia nasze życie. Och, być może większość z was pomyślała o ludziach, którym głosimy Ewangelię i oni mówią: nie zmienię wiary, niczego nie zmienię. Tak będzie, bo tak było od lat. Przywiązanie do tradycji. Ja myślę, że pastor Mirek i ja, bo ja tak, słyszałem wiele razy. Pastorze, przypominasz sobie, jak to było, kiedy zaczynałeś być pastorem? Jakie to było, Boże, błogosławieństwo! Co się wtedy działo? A teraz? Gdzie są te cuda? Gdzie są te nawrócenia takie masowe? Bo wyobrażacie sobie w ciągu pół roku 37 osób do chrztu? To było coś wyjątkowego. Niektórzy z was siedzą tutaj, którzy byli wtedy w tym pierwszym poruszeniu ochrzczeni. A ja chcę wam powiedzieć, że jestem wdzięczny Bogu, że ten zbór nie wygląda tak, jak 40 lat temu wyglądał. Boże, dziękuję Ci, że poszliśmy do przodu, że nie zatrzymaliśmy się ani na formach nabożeństw, ani na całym ich porządku, jaki jest, że wszystko jest dzisiaj inne. Ale niektórzy mówią, no właśnie, ja tęsknię za tamtym czasem. Wtedy człowiek się budował, a teraz wszystko takie jakieś głośne, światła. No właśnie, mocno obwarowany obóz przywiązania do tradycji. Jakie jest wyjście? W jakimkolwiek obozie jesteś, tym wymienionym przeze mnie czy nie, bo ja modliłem się o to, żeby dzisiaj Duch Święty każdemu z nas, jeśli jest tego potrzeba, pokazał obóz, miejsce odpoczynku, miejsce zatrzymania się w swojej pielgrzymce. Kiedyś szedłeś do przodu, kiedyś nie wyobrażałeś sobie, żeby nie być w środę i w niedzielę na nabożeństwie. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Ja przypominam sobie nieraz z żoną, nasza córka urodziła się w czerwcu, a w lutym było zgromadzenie takie okręgowe, w Głębcach. Dojechaliśmy pociągiem samochodów. Nie mieliśmy, a skąd? Pamiętam w takim różowym czymś ubrana nasza córka. Niosę ją na rękach. Śniegu prawie po pas. Z dworca nikt jeszcze nie szedł w kierunku kaplicy w Głębcach. Ale jak mogło to być, żebyśmy tam nie byli? Tam przecież zgromadza się lud Boży ze wszystkich zborów tutaj Śląska Cieszyńskiego. Więc dzisiaj samochody? Tam gość przyjechał gdzieś do... Nie, no jak nie przyjedzie do nas, no niech sobie tam jest. Jakieś nabożeństwo, coś się będzie działo. Nawet u nas, kto będzie usługiwał? Edward Lorek. Darujmy sobie. Drodzy, Bóg jednak ma jedną radę. Kiedy czas postoju według Niego minął, Bóg mówi do Mojżesza, powiedz ludowi, aby wstał i szedł naprzód. I to jest główna myśl, którą dzisiaj chcę pozostawić każdemu z nas. Wstań i idź naprzód. Wow, w jakich okolicznościach? Ja podziwiam Mojżesza. Ten wierzył Bogu i był mu posłuszny. No bo wyobraźcie sobie, ludzie, którzy złorzeczą Mojżeszowi, ludzie, którzy gotowi są zawrócić z powrotem do niewoli. Wyobrażacie to sobie? Śpiewamy, postanowiłem iść za Jezusem, nie wrócę już. Nie wrócę, skoro są takie przeszkody, wracam. Nie było to jak dawniej. Wszystko mi było wolno, choć nie wszystko pożyteczne. Do takiego hałaśliwego, pełnego kłótni, kilkumilionowego zgromadzenia. Mojżeszu, wstań i powiedz, aby ruszyli naprzód. To potężne wyzwanie. Nie wyobrażam sobie, że stać by mnie było na taką odwagę. Być może pastora Mirka tak, bo on ma większą odwagę ode mnie. Mojżesz stanął, a oni mówią, my wolimy umrzeć w Egipcie niż tu na pustyni. Tam są lepsze groby. Drodzy, Bóg jest gotów wyprowadzić mnie i ciebie z każdego obozu, z każdego miejsca postoju, w którym się zatrzymałeś. Mam na myśli duchowe postoje, duchowe przeszkody. On jest gotów wyprowadzić cię z pozornego spokoju i wygody. Bóg jest gotów wyprowadzić ciebie z miejsca samozadowolenia. Mnie wyprowadza. Odmawiałem dotychczas skutecznie wszystkim, którzy mnie zapraszali do okolicznych zborów. od kilku tygodni, jak to słowo do mnie przemówiło, nie odmawiam. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, który jest gotów przeprowadzić. I wiecie, powiem wam, że to przeprowadzanie przez Boga jest, ma bardzo charakterystyczną cechę. On czyni niemożliwe dla nas rzeczy. Ale ja rozumiem, że byśmy mogli zrobić tak. Panie, mówi, żebyśmy szli do przodu. No to dmuchnij tak, żeby to morze się rozstąpiło. Jak się rozstąpi, no to my się pozbieramy i pójdziemy. A Bóg mówi, nie, 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 tak nie będzie. Wstańcie i idźcie. Ja gwarantuję, że przejdziecie suchą nogą. To było coś więcej niż przejście przez Jordan. Bo przez Jordan Bóg mówi, jak stopy tych, którzy pierwsi wejdą do wody, to wtedy się coś stanie. Natomiast tutaj Bóg mówi, jak ruszycie w kierunku morza, to ja zacznę działać. Zobaczycie cud. To jest pierwsza rzecz, jeśli chodzi o to, że Bóg chce ciebie i mnie wyprowadzić z miejsca mojego zatrzymania się. Ale jest też i drugi powód. Jest powód taki, że Bóg chce zachować ciebie, by wojsko Faraona cię nie dosięgło. Bo wiecie, oni już byli bardzo blisko. Nie czytałem tego tekstu, ale możecie zobaczyć sobie spokojnie na dalsze wersety, szczególnie 19 werset 14 rozdziału. Zobaczycie coś, o czym też być może wielu z was nie wie. Anioł, który cały czas szedł przed obozem i prowadził naród, kiedy byli w tym obozie przed Morzem Czerwonym, co zrobił? Poszedł na tyły. Stanął z tyłu obozu, aby zobaczyć, być może, czy naród ruszy, czy nie. Słup ognia, czy obłoku, również przesunął się z przodu i poszedł na tyły. I to jest dla mnie coś niesamowicie niezwykłego. Bo czytam, że Bóg jest w stanie świecić ciemnością. Nie, 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 ja się nie przejęzyczyłem. Bóg świecił ciemnością. I to taką skuteczną, że Faraon nawet nie wiedział, gdzie iść, gdzie jest ta droga. Być może tylko na słuch brał. Aha, idą w tamtym kierunku, no to idziemy za nimi. Bo jest napisane, tam przeczytacie w 19 wierszu i w następnych, że Bóg, ten obłok, który Bóg przygotował do narodu izraelskiego, narodowi oświecał drogę. Ale z tyłu dla Faraona świecił ciemnością. I to takimi ciemnościami. Wbrew fizyce. Bo przecież każdą ciemność, najdrobniejsza iskierka, najdrobniejszy promyk światła jest w stanie rozjaśnić. Ale tej ciemności nie był w stanie rozjaśnić nikt. No dobrze. Chciałbym też powiedzieć, jeśli zostaniesz w swoim obozie, swoich uzasadnionych racji, Faraon cię na pewno nie oszczędzi. Bądź tego pewien. Bądź tego pewien. I kończąc już, jeszcze dwie myśli. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że naród izraelski, kiedy ruszył naprzód, kiedy postawili, weszli do miejsca suchej drogi, którą Bóg dla nich przygotował, przeszedł w ciągu kilku godzin to morze. Faraonowi zajęło to też bardzo krótki czas, około 4 godzin. I to jest kolejna myśl i zwrot, którym kieruję być może do ciebie, który jeszcze nie narodziłeś się na nowo. jesteś tutaj wśród nas, przychodzisz może na nabożeństwo, bo ci się podobają, nie wiem, pieśni, kazania. Różne mogą być powody, że otwierasz internet, aby posłuchać przesłania z Filadelfii. Ale jeśli nie narodziłeś się na nowo, to chcę ci powiedzieć jedno, że droga, która wierzących ludzi, który lud Boży wyprowadza z miejsca ich postoju do wolności, do zwycięstwa, dla Faraona i dla jego wojsk była drogą, tą samą drogą, ale ich zaprowadziła do zguby, do śmierci. Nie graj więc z Bogiem, aby być chrześcijaninopodobnym. Przestań śpiewać jak chrześcijanie, udawać, że modlisz się jak chrześcijanin, zachowywać się jak chrześcijanin podczas nabożeństwa, ale chrześcijaninem tak naprawdę nowozrodzonym nie jesteś. I ostatnia myśl. Przed nami za kilka tygodni przygotowywany jest chrzest. Dla ilu z was chrzest jest taką barierą, która zatrzymała cię w swoim rozwoju duchowym? Dla ilu z was chrzest jest morzem czerwonym, przed którym nie ma szans przejść? Doszedłeś do tego momentu i mówisz, aż dotąd pomagał mi Pan. I to jest coś pięknego. A ja pytam, a co dalej myślisz? Co będzie dalej? Bo my tak pobożnie mówimy, aż dotąd pomagał nam Pan. Ale patrząc na przyszłość, pełni lęku i obaw, co to będzie? Co to będzie? Jedni boją się takich wyników wyboru, inni innych. Strach, lęk, niedowierzanie, pytania, co myślisz? Ja wiem, że z Bogiem będę miał pokój, że będę mógł dalej iść drogą, którą On mnie poprowadzi. Ale wracam do twojej decyzji. Czy decyzja o chrzcie nie jest przypadkiem brzegiem Morza Czerwonego dla ciebie? Dlatego chcę ci powiedzieć, wstań. Wstań i idź naprzód. Jeśli tego potrzebujesz fizycznie, wstań i wyjdź tu do przodu. Jeśli tego potrzebujesz w sensie duchowym, postanów przed Bogiem, że dłużej nie będziesz zwlekał. Czy ja cię namawiam na chrzest? Absolutnie. Ale zajdź do księgarni. Lista tam chyba jeszcze jest niezamknięta. Tak? A to nie jest lista, że się zapisujesz na chrzest. To jest lista, która ci powie, która powie tutaj pastorowi i starszym zboru, że jesteś zainteresowany, chcesz się dowiedzieć więcej. Chcesz zobaczyć, czy to Morze Czerwone jest do przejścia, czy nie. Czy jest to potrzebne, czy nie. A może ominąć go. Ale Boży zamysł jest, aby przejść przez Morze Czerwone. Zatem niech Bóg ci błogosławi, abyś mógł zobaczyć, czy aby w swoim duchowym rozwoju nie zatrzymałeś się. Drogi bracie i siostro, jeśli przeszłość jawi ci się jako coś bardziej pięknego i jasnego niż przyszłość, to chcę ci powiedzieć, że jesteś na postoju, że się nie rozwijasz, że się zatrzymałeś. A jeśli pojawia się w czyimkolwiek sercu i na ustach szemranie, narzekanie, to tak jak powiedziałem w jednym zborze, zachęcam, gdy ktoś zacznie ci takie szemrzące teksty podpowiadać, nie słuchaj do końca, tylko zaproponuj: siostro, bracie, czy ja mogę się z tobą teraz pomodlić? Bo modląc się, dasz impuls, aby wstała i poszła dalej, a nie kręciła się wokół, nie kręcił się wokół swojego wąskiego tematu. Wstań więc i idź naprzód. Amen.